Betonoza stała się ostatnio modnym i często powtarzanym słowem. Pojawia się w wypowiedziach aktywistów miejskich, specjalistów od spraw klimatu, ale i polityków. Co właściwie oznacza to słowo? To prześmiewcze określenie trendu, który niestety postępuje w polskich miastach i miasteczkach. Często betonowanie miast ma związek z wycinaniem drzew, pozbywaniem się zieleni i miejsc zacienionych. Miasta otrzymują duże kwoty pieniędzy na remonty i rewitalizację, jednocześnie wiedząc, że nie będą miały w przyszłości pieniędzy na ich utrzymanie. Zabetonowanie jest więc tańsze od utrzymywania zieleni. Temat betonozy i jej wpływu na życie mieszkańców wraca ze zdwojoną siłą właśnie w takim czasie, jak teraz mamy, czyli latem, kiedy doskwierają nam upały. Betonoza sprzyja nie tylko suszy, ale też podtopieniom, które pojawiają się na skutek gwałtownych opadów deszczy, tak zwanych deszczy nawalnych, gdy kanalizacja nie nadąża z przyjmowaniem wody opadowej i wylewa się ze studzienek. Jak to wygląda z naszej perspektywy, z perspektywy Szczecina? O tym porozmawiamy dziś w Radiu Szczecin na wieczór z naszymi gośćmi. A są z nami na łączach doktor inżynier architektury Helena Frejno, urbanistka, aktywistka miejska na rzecz krajobrazu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami również Katarzyna Wolańska, dziennikarka, która specjalizuje się w tematyce zielonej infrastruktury. Zresztą prowadzi portal o tej nazwie, zatem zielonainfrastruktura.pl, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
A w studiu obok mnie Karol Nieradka, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, oddział w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak to jest z tą betonozą? Samo określenie nie budzi dobrych skojarzeń, bo nawet ta końcówka oza, prawda, groza, to jednak budzi te złe emocje. Czy powinniśmy bać się betonu w miastach? Pani Heleno, zacznijmy od pani.
Ja nie wiem, to znaczy bać, czy to jest w ogóle dobre określenie, tak? Bo no jest to materiał budowlany, powszechnie używany, ma swoje zalety. I myślę, że nie ma odwrotu od w ogóle od stosowania betonu w budownictwie, tak? Natomiast to jest wszystko kwestia pewnej strategii, polityki, wyborów i proporcji, w jakich ten beton lejemy w tych miastach. Ja bym powiedziała, że to uszczelnianie czy zamykanie powierzchni przepuszczalnych to nie tylko jest jakby utwardzanie samych nawierzchni, stosowanie nawierzchni twardych, ale również zabudowa, tak? Zabudowywanie terenów, które były czy otwartymi, czy miały no taki, że to jest gleba, która przepuszczała wodę i była biologicznie czynna, no to jest efekt urbanizacji postępującej jakby w pewnym sensie od tego nie ma odwrotu, tak? Bo chcemy się ciągle rozwijać, chcemy coraz więcej i więcej i więcej. No kwestia, czy to możemy tak w nieograniczony sposób, moim zdaniem nie. Jest zawsze jakaś granica.
Pytanie, czy ta granica została przekroczona?
Znaczy tego nie da się tak bilansować w skali jednego miasta. Bo te zjawiska, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, to jest efekt zjawisk w skali miast, regionów, kraju, kontynentu, tak? I kontynentów, tak? Bo to jest powszechne. No bo mamy zmiany klimatu, tak? A to wiadomo, przyczyny są złożone, przede wszystkim emisja gazów cieplarnianych. Ale ta urbanizacja dzieje się wszędzie. Nawet w Afryce w tej chwili, tak? W Afryce, na Dalekim Wschodzie, w obu Amerykach. I jest jakby taki straszny głód na konsumpcję lądu. Pożeramy ten ląd. Ja nawet się spotkałam na bardzo międzynarodowym kongresie z takim określeniem. To po prostu jest pożeranie tego lądu. To jest często gra interesów. I to jest zabudowywanie wszystkich możliwych wolnych terenów, które kompletnie nie powinny być częściowo zabudowywane. Nie dlatego, żeby rozwiązywać problemy mieszkaniowe i tak dalej, tylko po to, żeby to przynosiło zyski. Bo to najczęściej tak wygląda. I to się nierzadko wiąże z bardzo negatywnymi skutkami, wręcz z degradacją przyrody, krajobrazu miejskiego i całych ekosystemów. Bo miasto funkcjonuje jak złożony ekosystem i my musimy się nauczyć jako ludzie, że my jesteśmy cząstką przyrody i zachowanie we względnej równowadze tych ekosystemów to służy nam ludziom. Bo była mowa o tym podtapianiu, deszczach nawalnych, wracam do miast, Ale jeszcze mówmy o miejskiej wyspie ciepła, tak? W miastach jest o kilka stopni wyższa temperatura właśnie, bo ten beton się nagrzewa, ściany się nagrzewają, nawierzchnie się nagrzewają, a temperatury rosną, klimat nam się ociepa. No widzimy, tak? Czy ktoś pamięta jeszcze dwie, trzy dekady temu, żeby było tygodnie całe temperatury powyżej 30 stopni? Nie było tego. Pojedyncze dni się zdarzały.
A jest teraz jest to coraz powszechniejsze.
Tak, i to jest szkodliwe dla zdrowia. Ludzie od tego chorują, umierają. No w tysiącach już. Brakuje nam wody, bo znaczy w ogóle jest zła gospodarka wodą. Bo to nie tylko uszczelnianie tej nawierzchni i brak retencji, ale osuszanie, melioracje powszechne i najszybsze odprowadzanie wody, tak, do kanalizacji i rzucanie do odbiorników wód. Nie retencjonujemy wody. Bo budowanie zbiorników retencyjnych to nie jest retencja, to jest zgromadzenie wody. Tam połowa wyparuje. To nie jest rozwiązanie. Więc to jest w ogóle temat rzeka. Musimy przyjąć do wiadomości, że my nie powstrzymamy pewnych zjawisk. Niestety już pewne te granice zostały przekroczone. Nie powstrzymamy tego. Nawet nie wiem, czy w ogóle jesteśmy w stanie spowolnić te zmiany klimatu. My musimy się adaptować do tych nieuniknionych zmian. I o tym się mówi już od wielu, wielu lat, bo są przecież raporty międzyrządowego panelu do zmian klimatu, międzynarodowego, międzyrządowego panelu, gdzie tysiące uczonych bada zjawiska, robi scenariusze i tak dalej. I od, no nie wiem, ponad 200 lat są te raporty, jak nie 30, publikowane. To są naukowcy, tylko nikt tego nie słuchał. Dopiero te fale upału z ostatniej mniej więcej dekady, gdzie w Paryżu czy we Francji umarło ileś tam, głównie starsze osoby i dzieci są narażone. Osób na południu w Hiszpanii brakuje wody, właściwie już rolnictwa, co w ogóle nie ma jak produkować żywności i tak dalej. Temperatury zaczęły sięgać 50 stopni. Temat stał się mainstreamowy, przebił się i tak dalej, tak? No bo media, no tu niebagatelną rolę odgrywają, jeśli chodzi o nagłośnianie pewnych zjawisk. Ale mówię, my już nie powstrzymamy pewnych zjawisk, bo te 1,5 stopnia i to wszystko, zresztą Europa się najszybciej nagrzewa, najszybciej. Jest niesamowicie zurbanizowana, zwłaszcza Europa Zachodnia, i my musimy w którymś momencie powiedzieć stop i zmienić politykę. I to się już dzieje. Przecież w wielu miastach, nawet już w Polsce, się zrywa te asfalt i tak dalej na rzecz retencji i sadzi się rośliny. No po prostu przesadziliśmy, tak? Musi być jakaś rozsądna polityka, bo to ma nam służyć. Ale ja nie widzę w Szczecinie, teraz mówię już o Szczecinie, zmian. Nie widzę zmian.
Ja przy tej okazji może jeszcze tytułem wyjaśnienia powiem, że zapraszaliśmy również przedstawicieli miasta do tej rozmowy. Z różnych względów nie mogli, nie wzięli udziału w tej naszej rozmowie, ale wydaje mi się, że do tego w kontekście pewnych wizji naszego miasta, do tego tematu powinniśmy jeszcze wrócić. Pani Katarzyno, jak pani podchodzi do sprawy. Pani doktor Frejno mówiła właśnie o tej kwestii, że pewnych procesów nie jesteśmy w stanie odwrócić. No ale to znaczy, że co? Że kończymy tę dyskusję, umywamy ręce, no bo co? Nie da się nic zrobić?
Ja się zgadzam z panią doktor, że pewne elementy muszą być, bo musimy gdzieś mieszkać. Musimy jeździć po drogach, musimy mieć mosty i tak dalej. Czyli tą szarą infrastrukturę musimy mieć, ale powinniśmy ją przystosować do tego, że następują zmiany klimatu, że miasto powinno być odporne na te zmiany klimatu i powinniśmy wprowadzać infrastrukturę zieloną. Czyli wszędzie tam, na każdą możliwą skalę, w każdym możliwym miejscu powinniśmy wprowadzać elementy naturalne, elementy zieleni. I to się dzieje, w wielu miastach to się dzieje. Ja mieszkam w Krakowie, na obrzeżach Krakowa i mogę powiedzieć, że w Krakowie jest dużo takich elementów zielonej infrastruktury, ale w całej Polsce już powstało dość dużo świadomie tworzonych elementów zielonej infrastruktury. Mogę podać przykłady. To są zielone torowiska. Już teraz odchodzimy od torowisk, które są szare, stłucznia czy spłyt betonowych. Tworzymy zielone torowiska. Zielone przystanki, dachy zielone, czyli w nowo projektowanych budynkach projektuje się dachy zielone, projektuje się roślinne ściany. Próbuje się też adaptować istniejące budynki do tego, żeby stworzyć tam dachy zielone. Dlaczego? Dlatego, że to są rozwiązania wielofunkcyjne, które pomagają nam się uporać z wieloma problemami. Jeżeli mamy dach pokryty czarną jakąś masą bitumiczną, to ten dach potrafi się nagrzewać do 70 stopni. Jeżeli mamy rośliny na dachu, czyli te warstwy techniczne dachu zielonego zakończone roślinami na samej górze, to taki dach nagrzewa się do 40, do 30 stopni.
Jest różnica.
Jest różnica i ta miejska wyspa ciepła jest już troszkę niwelowana, czyli nie powstaje, ten budynek później nie wydziela tak dużo ciepła. Dachy zielone pomagają izolować termicznie budynek, czyli taki budynek staje się też bardziej efektywny energetycznie, bo to ciepło do niego nie przenika, nie musimy klimatyzować tych pomieszczeń, czyli znowu nie musimy emitować dwutlenku węgla poprzez zużycie prądu. Różnorodność biologiczna nam rośnie. Zatrzymujemy wodę opadową, co jest ważne, bo zatrzymujemy ją w momencie, kiedy jest opad, kiedy zbiorniki odprowadzające wodę są przeciążone. Ta woda zostaje wchłonięta na dachu zielonym, wykorzystana przez rośliny, odparowana. Dopiero nadmiar spływa na poziom gruntu. Czyli jakby zmniejszamy ten nasz problem na poziomie gruntu z odpływem wody opadowej. Pozwolimy systemom kanalizacyjnym się uporać z tą szczytową falą opadu, kiedy ta woda z dachu zielonego spłynie dopiero na poziom gruntu. Są inne rozwiązania o małej lub dużej skali. Generalnie ideą zielonej infrastruktury, czy mówiąc szerzej, zielono-niebieskiej infrastruktury, jest to, żeby powstawało na terenie miasta wiele takich elementów w każdej możliwej skali, czyli dużo malutkich, kilka większych i żeby te wszystkie rozwiązania były połączone w takie zielone korytarze, w taki system. Mogę wymienić jeszcze stawy retencyjne, niecki, zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe. Tak jak mówiłam, tego się już tworzy dość dużo w miastach w Polsce. Są specjalne programy, które to wspierają, a myślę, że niebawem miasta poczują, że zostały wprowadzone pewne regulacje, które zaczną wymuszać stosowanie zielonej infrastruktury. Czy wymagać od miast
o
stosowanie?
O tym systemie pani powiedziała, o tym, że to musi funkcjonować w jakimś systemie. Tutaj w Szczecinie powstało kilka przystanków, tak zwanych zielonych przystanków.
Tak,
to jest efekt projektu, wykonania projektu w ramach budżetu obywatelskiego i fantastycznie, że one powstały, tylko że właśnie one są jakby wyjęte z innej rzeczywistości i po prostu rośliny zaczęły schnąć na tych
przystankach. Trzeba zapytać, czy te przystanki zostały właściwie wykonane, czy te dachy zielone na przystankach zostały wykonane. Ja znam temat, bo miałam okazję już kiedyś diagnozować sprawę zielonych przystanków. To, co widzimy na górze, to jest tylko wierzchnia warstwa. Często stosuje się tam rozchodniki w postaci nasadzeń sadzonek albo maty rozchodnikowe. One muszą mieć coś pod spodem, żeby mogły żyć, żeby mogły mieć wodę na swoje potrzeby. To są rośliny najczęściej sucholubne i takie, które lubią duże nasłonecznienie, ale jednak coś muszą mieć pod spodem. Powinny mieć warstwę retencyjną, powinny mieć warstwę podłoże. Najlepiej, żeby to był substrat o pewnej miąższości. I wtedy.
Czy ja mogę też się wtrącić?
Bardzo proszę.
Bo tu pani, no ja wiem, że tu pani radni reprezentuje jakby podmiot taki, który jakby zajmuje się tą zieloną infrastrukturą, czy błękitno-zieloną, tak powinno być lepiej, czy błękitno-zielono-niebieską. Bo ja też w jakiś tam sposób no, jestem w to zaangażowana i to jest temat, który jest mi znany. Prowadziłam też zajęcia z studentami z ochrony środowiska na kierunku architektura urbanistyka i to musieli, obowiązkowo były z tego wykłady i zajęcia i w ogóle system projektowali. Bo ta Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz zielonej infrastruktury w 2013 roku i całą kampanię na ten temat prowadziła. Trzonem tej zielonej infrastruktury są te tereny naturalne lub takie quasi naturalne w mieście. A potem tworzymy takie punktowe rzeczy, jak zielone przystanki. A my przede wszystkim powinniśmy dokonać identyfikacji systemu przyrodniczego miasta, czego w Szczecinie nie ma. I od lat się domagam, piszę uwagi do dokumentów państwowych. To są te wszystkie tereny dolin rzecznych, z ciągami zieleni wokół nich, kompleksy leśne, bo przecież mamy trochę lasów w Szczecinie, parków leśnych. Mamy Dolinę Odry. I inne tereny, nawet takie porolne i nawet ogrody działkowe tworzą te elementy systemu, te
Tak,
wszystkie kompleksy.
oczywiście. Pani mi przerwała, dlatego nie miałam okazji,
Tak,
nie
ale
miałam
mi chodzi
okazji
o to,
dokończyć swojej
że
myśli.
one są niestety częściowo zabudowywane w Szczecinie. Właściwie każdy wolny skrawek otwartej przestrzeni jest pod zabudowę. W dokumentach planistycznych miasta, chyba że jest objęty, jest jakaś forma ochrony przyrody, wszystko się tu zabudowuje, nie tworzą systemu, są poprzerywane. Ten system jest poprzerywany i jeszcze zaczęto w tej chwili, ja nie wiem, za dużo pieniędzy chyba ma Szczecin, wzięto się za regulację strumieni tych mniejszych, które są naturalne, a nawet są dzisiaj już formami ochrony przyrody, a nawet są tam proponowane rezerwaty przyrody. Taka jest Dolina Skolwinki, co się zaangażowałam, po prostu włos się jeży na głowie, bo to jest, to niczemu nie służy, przyspieszy spływ wody, to będzie erozja, zniszczenie przyrody i nie rozwiąże się żadnego problemu. Woda tylko szybciej spłynie, nie będzie retencji, więc to jest to, co ja wyrzucam miastu, że po prostu działa na pokaz, działa wizerunkowo, o, zrobimy zielony przystanek i jest, wszystkie media o tym piszą lokalne, jesteśmy dumni, bo budujemy zieloną infrastrukturę, no jest po prostu to żałosne, no przepraszam, że używam
kolokwializmu. Czy ja mogę dokończyć
tak.
swoją myśl, jeśli można, dobrze? Mówiłyśmy o betonie, dlatego ja zaczęłam od tych rozwiązań, które powodują, że można złagodzić działanie betonu i jakby pomóc, żeby ten beton nie dominował. Natomiast oczywiście najcenniejsze są zasoby naturalne, przyrodnicze i myślę, że już w miastach nie będzie wolno robić takich rzeczy, dlatego że ostatnio weszło rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych, które mówi o tym, że nie będzie wolno likwidować terenów przyrodniczych, czyli powodować, że one znikają, a wręcz je chronić i odbudowywać. To jest jedno prawo, które będzie sprzyjać jakby temu, żeby miasta stały się bardziej odporne na zmiany klimatu. A druga rzecz to jest nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, które Ministerstwo Klimatu i Środowisko konsultowało i będzie wprowadzało po tych konsultacjach. I zgodnie z tą regulacją do 2 stycznia 2028 wszystkie miasta, które mają co najmniej 20 tysięcy mieszkańców, będą musiały uchwalić miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, a częścią tych miejskich planów adaptacji do zmian klimatu mają być dwie koncepcje. Koncepcja zazieleniania miasta, czyli zwiększania terenów zieleni i zadrzewień, oraz koncepcja gospodarowania wodami deszczowymi i roztopowymi. A odnośnie zielonych przystanków, to chciałam jeszcze dodać, że to są takie rzeczy wizerunkowe, żeby troszkę wyedukować mieszkańców, żeby pokazać, że można coś zrobić. Ja się zgadzam, że to jest malutka skala i taka troszkę na pokaz. Ale dlaczego w miejscu, gdzie mógłby stać plastikowy obiekt małej architektury, nie ma stać obiekt z dachem zielonym? Proszę zobaczyć w Białymstoku, jak one się świetnie rozwijają, jakie piękne są te zielone przystanki. Białystok był troszkę prekursorski, jeśli chodzi o zielone przystanki. I zgadzam się, one są w wielu miastach robione z projektów. W niektórych się udają, w niektórych się nie udają. Robi się wielki szum wokół tego, który one nie są warte tego szumu, bo to jest mała skala, ale
mała
ale
skala, ale w
być?
Momencie, kiedy człowiek w środku lata w temperaturze 30
tak.
stopni stoi i czeka na tramwaj, to już jest coś, co jakoś może ochronić nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Pan prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich przybył do naszego studia po to, jak zadeklarował przed chwilą, żeby bronić betonu, więc
Ktoś musi być z tym złym. No ja z racji wykonywanego zawodu, bo pracuję zawodowo oczywiście jako architekt, oprócz tego, że jestem prezesem stowarzyszenia, no to my jesteśmy odpowiedzialni. Bardzo często są krytykowani za zabetonowywanie miast, betonowe budynki i tak dalej. Miałem nadzieję, tak w cudzysłowie oczywiście, nadzieję, że trochę się będziemy sprzeczać z panią Heleną, z którą się znamy, zresztą moja wykładowczyni, ale mam wrażenie, że nie. Bardzo się cieszę z pierwszego zdania, które powiedziała pani doktor, że beton jest po prostu materiałem budowlanym. Takim samym jak większość z nich, na architekturze mówi się na pierwszym roku studentom, że beton jest po prostu sztucznym kamieniem, no więc możemy sobie zadać pytanie, czy możemy odkamienować miasta. Większość tematów, które tutaj były poruszone, na przykład z wyspami ciepła, dotyczyła niekoniecznie betonu, pap na dachach, asfaltów. To są rzeczy, które generują największą temperaturę. Oczywiście beton ma w tym swój udział. Tyle szczęścia, że jest zazwyczaj jasny. Natomiast są betony przepuszczalne, w tej chwili zapewniające dużą retencję wody, bardzo dużą. Można wylać wiadro wody na taki beton i on wchłania się natychmiastowo. Natomiast cieszę się, że mówimy troszkę o takich rzeczach. Dobrze, że to padło z ust obu pań, że często skupiamy się na bardzo małych rzeczach, jak ta słynna wiata, jak ja słyszę hasło, że betonozą jest zrobienie na ulicy Bolesława Śmiałego, przy której mieszkam, 20-metrowego kawałka czy 50-metrowego kawałka chodnika, w którym mogło być drzewo, chociaż drzewa są wszędzie w koło. No to czuję, że hasło, które chyba wymyślił Jan Mensfeld w swojej książce Betonoza, przeszło już pewną metamorfozę i zabetonowało już nie miasta, tylko głowy niektórym, bo w tym samym czasie wycięliśmy 2000 drzew na pętli głębokie, tworząc infrastrukturę skądinąd potrzebną i słuszną, czyli pętlę tramwajową. W tym samym czasie, kiedy rewitalizujemy, nie wiem, Plac Orła Białego, który też został okrzyknięty betonozą. Oczywiście Plac Solidarności jest betonozą. Wszystko jest dzisiaj betonozą.
Ale to jest dach budynku.
Tak? Ale Plac Solidarności jest betonową, ale muzeum jest tylko pod częścią placu.
Tak, muzeum jest fragmentem. Natomiast zgodzi się pani Heleno, że w tym samej dekadzie, czy półtora dekadzie, kiedy powstały te dwa obiekty, w zasadzie wysuszyliśmy dwa duże bagna. Ja jestem z Gumieniec. Jedno bagno w okolicach szkoły liceum numer 4, drugie w okolicy Ostoi. Duże tereny, naprawdę zielone, które były po prostu bagnami. Ja tam jeździłem na łyżwach, mając lat 12. I to nie służy rozwojowi miasta, tylko tam powstało właściwie na palcach czterech rąk można policzyć ile domów, bo to są domy jednorodzinne, które tak naprawdę pozwoliły miastu się rozlać, co jest kolejnym problemem, oczywiście ciągnięcie infrastruktury
i tak dalej. No, Gumieńce to jest w ogóle, to jest porażka.
Ja myślę, że wiele takich jest miejsc, pani Helno, nie tylko Gumieńce.
Natomiast ja wtrącę, jeżeli chodzi o Plac Solidarności, bo obok mamy trasę zamkową i jeszcze wycięto ponad 165 drzew ze skarpy zamkowej, po to, żeby ją w tej chwili przykryć czarną płachtą, tak? I tak niszczyć gleb. I całe życie tam biologiczne w tej glebie. Po prostu to jest koszmar. To jest dla mnie no, po prostu niepojęte, kiedy my wiemy już to, co wiemy.
To, co dobre tak się stało z tym hasłem, to znaczy ja oddaję, staram się oddać rację też Janowi Mensfeldowi, że zwrócił uwagę społeczną na ten problem.
Moim zdaniem tak naprawdę ta książka to określenie jest bardziej symboliczne, metaforyczne niż dosłowne. Nie?
Ja samą książkę przyznam, że czytałem i oceniam ją raczej jako zestaw tak zwanych dowodów anegdotycznych, które nie tworzą jakiejś naukowej wiedzy. Często
no tak,
powoływane się...
Przepraszam, tak wkładam słowo, ale on po prostu... Zaczęły napływać zdjęcia, chodziło o rynki, dawne rynki miejskie, głównie z miasteczek, które były jeszcze po wojnie no, zamieniane w zieleńce często, a potem nagle nastała moda na rewitalizację, tak zwaną rewitalizację, ja muszę powiedzieć w tym słowie. I po prostu masowo zaczęto niszczyć tą zieleń i nie betonować. Znaczy betonować to sami, często to są płyty granitowe, tak? No po prostu utwardzać, wycinać drzewa i że to będzie eleganckie, piękne, bo to ma być rynek, plac, miejski, a nie zieleniec. Tymczasem te rynki kiedyś jako placy targowe nie były wyłożone płytami, bardzo przepraszam. Tam się jeżdżały wozy, inwentarz żywy i tak dalej, i tak dalej. To były prawdziwe place targowe, te rynki. Więc to jest mistyfikacja. I zaczęli Janowi Mencelowi ludzie przysyłać zdjęcia z różnych, no bo przecież wszystkich przykładów z tej Polski nie mógł znać. I on po prostu to no, dokonał takiej, powiedzmy, rejestracji tych przykładów i zamieścił to w tej książce. Ale to jest bardzo cenne, że on poruszył ten temat, bo nawet w którymś momencie już była chyba generalna konserwator zabytku Magdalena Gawin, przesłała wytyczne do wojewódzkich konserwatorów zabytków, żeby zmienili politykę na obszarach zabytkowych, staromiejskich odnośnie zieleni i jednak bardziej szanowali tą zieleń, bo to była polityka tak właśnie konserwatorów.
Jest jeszcze jedna kwestia, bo jeśli już czepiamy się słów, to rewitalizacja po polsku, jak się spojrzy na to słowo same, prawda? Rewitalizację, czyli przywrócenie do życia. No to takim symbolem, jeśli chodzi o Szczecin, jest osławiona Aleja Kwiatowa. Aleja Kwiatowa, do której wiele mieszkańców jakoś tam z sentymentem wraca, chociaż może nie było to miejsce piękne, uporządkowane, były tam jakieś namioty, jakieś kawiarenki, jakieś kwiaty,
ale żyło.
Właśnie, ale żyło, a teraz
było jasne,
mamy...
To te namioty stały na asfalcie.
Stały na asfalcie, ale było tam jakieś życie, było bardzo dużo zieleni, bo też były kwiaciarki, które sprzedawały zarówno sadzonki drzew i krzewów, jak i kwiaty cięte. Różnego rodzaju takie, no w każdym razie takie miejsce spotkań tam było,
ale
niewątpliwie.
Co się stało,
że po rewitalizacji tam nie ma życia?
Wchodzimy na zupełnie inne tereny, ja to skomentuję trochę inaczej. Powiem tylko, że weszliśmy w zawiłości prawa zamówień publicznych, o tak bym to ustalił. Nie będę wchodził w szczegóły, kwiaciarki miały tam przecież prawie dekadę, obiecywały, że to stowarzyszenie, które się tym zajmowało, w jakiś sposób to zrewitalizuje, nie zrobiło tego, zrobiono to faktycznie, nie chcę powiedzieć źle, powiem, że niezręcznie, można było lepiej. Natomiast to jest przykład, który moim zdaniem dotyczy kilku inwestycji krytykowanych i tutaj jakby muszę się wcielić w obrońcę architektów trochę. Dlatego, że nie doceniamy albo nie zauważamy troszkę, że to, co my widzimy, ma początek często dekadę wcześniej, a często dużo więcej. Ja sobie sprawdziłem przed wejściem do studia, że na przykład krytykowany Plac Solidarności, który został przecież okrzyknięty najlepszą przestrzenią publiczną 2014 roku bodajże, konkurs rozstrzygnięty był w 2009 roku. To jest 15 lat. Pani Helena powiedziała na początku, że przecież o tym się mówi już od ponad dekady. Ja pamiętam Michaela Jacksona, jak śpiewał Earth Song. On tam mówił trochę bardziej o Afryce, trochę bardziej się mówił wtedy o dziurze ozonowej, o której dzisiaj w zasadzie nikt już nie mówi. Mówi się o innych historiach. Więc to jest rzecz, która dotyczy zauważalnie, ona się działa oczywiście wcześniej, natomiast zauważalnie dla ludzi, dla miast, dla włodarzy, ona się wydarzyła w ostatnim dziesięcioleciu, piętnastoleciu. Te decyzje powstawały bardzo często wcześniej. I nie zamierzam tutaj bronić, że one były złe lub dobre. Były takie, jaką świadomość mieliśmy.
Na tamten czas,
jaką mieliśmy świadomość globalnie, jako architekci, jako władze miasta, jako mieszkańcy. I proszę zwrócić uwagę, że to, co jest wyzwaniem przed nami, to, że te zmiany następują dużo szybciej dzisiaj, że w ciągu dekady zmieniło nam się tak dużo, że my nie jesteśmy w stanie budować tylko nowych rzeczy już teraz. Od dzisiaj to robimy lepiej. My musimy poprawić rzeczy, które zrobiliśmy przez ostatnie 20, 30, 50 lat. Tak
czyli
naprawdę.
Rewitalizować rewitalizowane
Nie nadużymy, na pewno nie nadużymy, natomiast tak. Ja tak nieskromnie powiem, że jak Plac Solidarności otrzymał tą nagrodę, to architekci no architektom ją przyznają. To ja byłam jedyną osobą, która publicznie, krytycznie się wypowiadała na temat tej inwestycji, zanim ona nawet jeszcze była skończona, oczywiście prawie, że zostałam zlinczowana słownie. I no jak to? Nagrodzony i tak dalej. Po prostu pewne rzeczy naprawdę można było przewidzieć. Zresztą konsekwencje i tak dalej, przecież to nie są rzeczy kompletnie jakieś abstrakcyjne.
Pani Helena, dodam tylko, że tam to nagrody przyznawali hiszpańscy architekci, o ile pamiętam, więc oni z tym mieli do czynienia prawdopodobnie przed nami, tą świadomość też trochę większą. Ja nie twierdzę, że wtedy się o tym nie mówiło. Oczywiście były takie głosy, ten problem nie wydawał się tak pędzący. Ja widziałem drugie i trzecie miejsce w tym konkursie. One były podobne tak naprawdę, w sensie tej właśnie infrastruktury. To były przeznaczone miejsca pod plac. Tak sobie wyobrażaliśmy
wtedy plac. Ja tylko chciałam na temat rewitalizacji, o której pani redaktor wspomniała. To jest przede wszystkim postrzegane często było i nadal ciągle jest w kontekście, rozważane w kontekście właściwie estetyki. Ma być ładnie. A jak, co zrobić, żeby było ładnie, to oczywiście jest kwestia, to nie jest takie obiektywne, tak, bo jednemu się podoba to czy tamto. Ja na temat Placu Solidarności, jak już powstał, nawet z paroma osobami rozmawiałam, niekoniecznie z branży architektów czy urbanistów i tak jak oceniasz, prawda? No, podoba mi się. Podoba się, ale co to znaczy podoba? A chodzisz tam? Korzystasz z tego placu? No nie, bo nie ma po co, zwłaszcza latem. Więc te wszystkie rewitalizacje rynków, starodawnych rynków, też są projektowane pod kątem, ma być ładnie, tak? Jaką szachownicę zrobimy, jakąś małą architekturę zrobimy. A jak to będzie w kontekście użytkowym, jak ma służyć ludziom właśnie w tej sytuacji, jaką mamy, to nad tym się i tak nie bardzo zastanawiamy. To jest takie jednowymiarowe. A przecież każdy z projektantów ma swoje własne wrażliwość, kryteria odczuwania tych doznań estetycznych i tak dalej. I projektuje jakby dla siebie. Ja przepraszam, panie Karolu, to jest jeden z grzechów architektów, że oni projektują tak, żeby im się podobało, a nie, żeby to rzeczywiście miało tą wartość użytkową i służyło ludziom. I to życie w przestrzeni publicznej niekoniecznie będzie wtedy, kiedy będzie ładnie, bo się nam wydaje, że jest ładnie i my ich uszczęśliwimy, tych przyszłych użytkowników, bo będą mieli uładzone, kolorowe, równe, z takiego szlachetnego materiału. Oni czasami wolą taką przestrzeń właśnie nie do końca zadbaną i tak dalej, tak jak jest nawet w fawelach brazylijskich i tak dalej, i tam życie kwitnie. Naprawdę to trzeba współpracować. Jest cała dziedzina już psychologii miasta, socjologii miasta, z ludźmi z innych branż, żeby zaprojektować dobrą przestrzeń publiczną, żeby ona faktycznie tętniła życiem.
No dzisiaj architektura jest szalenie skomplikowaną rzeczą. Trudno mi dyskutować z taką opinią, że aktorzy palą papierosy. No, architekci są dobrzy i źli, słabi i dobrzy.
Już nie palą. Aktorzy nie palą papierosów.
No, ale jakby
nie uświadczy się prawie w żadnym filmie. Natomiast w latach 50. Kurzyli papierosy aż miło.
Boga piecznym papierosem w ustach.
Ja się cieszę, że ta rozmowa zeszła w pewnym momencie na projektowanie miast, bo my nie powinniśmy mówić, i to mam wrażenie, że też przewijało się w wypowiedziach obu pań, pani Katarzyny i pani Heleny, że nie poradzimy sobie z tym, że zaczniemy protestować nad dwoma, czterema płytami, czy tym czy innym Polacem. On jest ważny oczywiście. Te rzeczy nie bagatelizuje ich, jakby wycinka drzew i bronienie zieleni w mieście jest oczywiście słuszne, istotne. Natomiast jeżeli miasto, które jest dysponentem ogromnego obszaru, będzie źle wytyczało tereny pod zabudowę, robiło to, co pani Helena powiedziała na dzielnicach północnych, wyznaczało powierzchnię biologicznie czynną w wysokości 50% na przykład na terenach, które są gliniaste, to ta woda i tak nigdzie nie wsiąknie. Jeżeli miasto będzie mówiło, a tutaj posiłkuję się tabelką, którą sobie kiedyś stworzyłem, jeżeli 400-tysięczny Szczecin ma 1300 mieszkańców na kilometr kwadratowy, to znaczy, że się rozlaliśmy przepotwornie. To znaczy, że zabieramy glebę, to o czym mówiła pani doktor, niepotrzebnie. I nawet jeżeli uznamy, że duża część Szczecina jest jeziorem, duża część jest lasami, to i tak między punktem A a B musimy dojechać infrastrukturą asfaltową, betonową, tramwajową, jakąkolwiek. Musimy tam doprowadzić sieci, musimy zebrać wodę deszczową stamtąd. Jeżeli 1300 osób jest w Szczecinie, w Poznaniu, Łodzi 2000, w Warszawie 3600, to proszę mi powiedzieć, ile jest w Barcelonie?
Nie wiem.
16 tysięcy osób na kilometrze kwadratowym.
Bardzo gęsto.
W Paryżu jest 20 tysięcy. Nie mówię o przypadkach patologicznych, czyli Manili, czy w miastach azjatyckich, ale w Hongkongu jest 6 tysięcy i to jest tyle samo, co w Bazylei malutkiej. Chodzi mi o to, że musimy te miasta zabudowywać mądrze i nie iść w peryferia, bo tego nie opanujemy i to zawsze będzie gorsze rozwiązanie.
W Szczecinie zjawisko to nazywam wewnętrzną suburbanizacją,
tak.
Bo Skolbin jest oddalony od centrum miasta o kilkanaście kilometrów. Nawet mieszkańcy Skolbina mówią, jedziemy do Szczecina, tak?
Tak, tak.
Ja oni mam kolegę z
podium, którego babcia mówiła, że
jedziemy do miasta.
Jest w Szczecinie, kolega.
Czy możemy, nie wiem, wskazać na konkretne miasto, które mogłoby być dla nas jakimś wzorcem? Pani Katarzyno, czy takie dobre wzorce mogłaby pani wskazać? Gdzieś, gdzie to wszystko jest w jakiejś równowadze?
Kopenhaga sobie bardzo dobrze przemyślała strategię zazieleniania miasta i poradziła sobie z zalewaniem miasta. To nie stało się tak po prostu, tylko Kopenhaga doświadczyła bardzo poważnego zalania miasta i po tym politycy, osoby zarządzające miastem stwierdziły, że trzeba opracować przemyślaną strategię, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Kopenhaga. Szwajcarskie miasta też są daleko zaawansowane, jeśli chodzi o adaptację do zmian klimatu, wykorzystywanie zieleni w infrastrukturze miasta. Hamburg ma bardzo dobrze przemyślaną strategię, jeśli chodzi o właśnie adaptację do zmian klimatu.
Helsinki.
I chciałam Państwu polecić Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Na stronie Klimada przygotował taki katalog dobrych wzorów i tam można znaleźć różne rozwiązania i można też znaleźć miasta, które sobie poradziły. Nie chcę do końca powiedzieć, że te miasta kompleksowo sobie poradziły, ale próbowały coś robić i robiły to konsekwentnie. W Polsce miasta też próbują wprowadzać różne formy strategii zazieleniania miasta, ale no nie mamy tych doświadczeń takich wieloletnich jeszcze, żeby powiedzieć, że owszem, konsekwentnie przez lata, przez 10 lat, przez 15 coś się dzieje. A tutaj potrzebne jest doświadczenie i upływ czasu. Kraków sobie próbuje też radzić. No, trzeba przyznać, że miał wysokie budżety na wprowadzanie zieleni i wprowadzał różne rozwiązania. Także myślę, że trochę się dzieje, chociaż w Polsce jesteśmy na początku drogi jeszcze.
Mi się podoba, że wymieniła Pani miasta, które mam na liście. Czyli Zurich, Bazylea jako miasta szwajcarskie. Ja powiem tak. Zurich ma podobną populację ze Szczecin, troszeczkę większy jest i ma ponad trzykrotnie mniejszą powierzchnię. Bazylea ma połowę mieszkańców Szczecina i ma dwunastokrotnie mniejszą powierzchnię. Pani jeszcze wymieniła Kopenhagę. 650 tysięcy ludzi, 180 kilometrów. Szczecin ma 300 kilometrów kwadratowych.
No ale przecież jesteśmy... nie obetniemy, że tak powiem, tego, co
nie, ale nie powinniśmy rozpływać. A rozpływamy bardzo systematycznie. To się dzieje zarówno na Gumieńcach, na Podbużańskiej, na Warszawie, na Prawobrzeżu. W każdą stronę. Na północ.
To prawda. Zawsze się mówiło o Szczecinie, że to zielone miasto i oczywiście, że tak jest. Zresztą też wody wpływają, są w tym mieście praktycznie z centrum. Możemy w stronę północną i w inne strony przejechać rowerem prawie, że cały czas przez jakiś pas zieleni. Więc ono dalej jest zielone, tylko... No tylko co właśnie?
Troszeczkę konsekwencji brakuje. Albo
a może
nie,
wizji?
Nie troszeczkę.
A może wizji?
Wizję to ja powtarzam niemal na każdym spotkaniu w radiu i w debatach, że troszeczkę brakuje nam wizji, którą mieliśmy. Zresztą ona była bardzo zielono-błękitna, Floating Garden. Uważam, że to była dobra wizja. Myśmy nie, zaczęli się jej... My się będziemy głócić, pani Heleno.
Z wizją.
Natomiast to... To była wizja, która mówiła... Nie, tam była... Ja poznałem ją. To była wizja, która mówiła o dojściu do Odry, o turystyce wodnej, mówiła o zieleni. Oczywiście dużo tego było, tylko że taką wizję należy poprzeć strategiami, następnie walidacją tych strategii. To już jest prawie 20 lat, 18 lat od ogłoszenia tej wizji i ona powinna co najmniej co kilka lat być sprawdzana, w jaki sposób zmienił się świat, w jaki sposób zmienił się Szczecin, co udało nam się osiągnąć, czego nam się nie udało. My doszliśmy do punktu, w którym wrzucamy w tą wizję po prostu to, co zostało zbudowane albo zmienione i mówimy, że to dalej jest wizja.
Pan mi uświadomił, że właściwie minęła połowa od tego mitycznego 2050, prawda?
I to już przestało być mityczne 2050, bo to jest troszkę niebawem.
Tak.
Tylko, że świat się bardzo szybko zmienił w tym czasie. I...
Znaczy przybliża się coraz bardziej, tak? Znaczy my nie jesteśmy w stanie przewidzieć roku 2050, tak szczerze powiedziawszy.
I nikt nie próbował go przewidywać wtedy, nie?
Ja tylko wracam do tej marki, ciągle i tej wizji w tej marce, strategii, to była strategia marki, o tak to się dokładnie nazywało. Pamiętam te zdjęcia z drona chyba, albo z jakiegoś innego latającego obiekt statku, które były wykonane. Kiedy zespół, który to przygotowywał, to nie byli Szczecinianie, zachłysnęli się oczywiście widokami z góry i pokazywali Dolinę Odry w gminie Gryfino i w ogóle zapędzili się tam na północ. I te piękne wyspy między Odrą Zachodnią a Jeziorem Dąbie, Dziewicze, przyrodę mamy w środku miasta, co się urbaniści z tego świata ileś lat temu zachwycali w 2009 roku, że to jest skarb, że nie znajdzie się takiego drugiego miasta, które ma takie tereny dziewicze w granicach administracyjnych, tam jako, no wręcz mówiono, że to są te przyszłe tereny rozwojowe. Więc to było totalnie oderwane od rzeczywistości, naprawdę, panie Karolu. No taki branding typowy, taki, no to były takie czasy wtedy, że trzeba wypromować miasto. I to zostało no, zrobione na zamówienie, że trzeba znaleźć jakieś hasło przewodnie, jakiś slogan, który wypromuje Szczecin, który był tak przez niedoceniany i do dzisiaj jest niedoceniany przez samych Szczecinian, dużo lepiej jesteśmy oceniani z zewnątrz. Ci mieszkańcy tacy niedowartościowani, że my jesteśmy tak w tyle. I to miało być takie remedium.
A mi brakuje tej odwagi, w która tam była powiedziana, bądźmy w czymś naj, bądźmy najzieleńszym miastem, bądźmy
ale
bardziej
ja
wodnym miastem.
Bardzo
myśmy stracili tą wizję.
Straciliśmy tę wizję i została właściwie tylko marka, tylko logo i te trzy nowe kolory, które zastąpiły te historyczne barwy Szczecina. Pani Katarzyno, taki najbardziej ogólny wniosek z tej naszej rozmowy to jest to, że jako miasto zarówno Szczecin, ale też i wiele innych miast ma kłopot ze stworzeniem pewnego systemu, który będzie funkcjonował, bo nawet jeśli są bardzo ciekawe, bardzo interesujące, a przede wszystkim funkcjonalne jakieś rozwiązania, to one często są punktowe, prawda? One nie działają w jakiejś strukturze, która będzie działać, funkcjonować, po prostu się samo napędzać. No może nie samo, ale jakoś się napędzać. Że to są takie właśnie troszeczkę wysepki, ale co pani by dodała? Jaka jest największa nasza bolączka, jeśli chodzi o te kwestie, o której dzisiaj rozmawiamy?
Właśnie brak strategii, to co pani redaktor powiedziała, że robi się punktowe rozwiązania, bo miasto chce pokazać, że coś robi w tej dziedzinie. Ale tak jak mówiłam, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Ono jest po konsultacjach społecznych i zgodnie z tą regulacją do 2 stycznia 2028 wszystkie miasta liczące co najmniej 20 tysięcy mieszkańców muszą mieć plany adaptacji do zmian klimatu, czyli muszą zdiagnozować swoje problemy, opracować koncepcję rozwiązania tych problemów i muszą opracować jakby dwa plany. Jedna to jest koncepcja zazieleniania miasta, czyli zwiększania terenów zieleni i zadrzewień, a drugie to jest koncepcja gospodarowania wodami deszczowymi i roztopowymi. Więc jest to nadzieja na strategiczne myślenie o polskich miastach. Dużo polskich miast ma już plany adaptacji do zmian klimatu, ale to nie było obligatoryjne. Nie było tego wymogu, żeby powstały takie sfokusowane na temacie zazieleniania i na gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Nie było takich planów, nie było takiego wymogu. Natomiast teraz już będzie. I myślę, że jesteśmy na początku drogi i będą przepisy, które pomogą to uregulować i w jakiś sposób zmobilizować, zmotywować miasta, żeby myślały strategicznie. Tego potrzebujemy, żeby były przemyślane strategie oparte na diagnozie i żeby była weryfikacja, czy te strategie są wprowadzane. Czy tylko są takim półkopnikami.
Szczecin ma plan adaptacji do zmian klimatu przyjęty uchwałą
przez Rady Miasta. Tak, bo jest większy. Oczywiście, tak. Oczywiście, że tak. Tylko tak jak mówiłam.
Nie ma tego, czego o czym pani mówi. Nie ma.
Tak, bo to wejdzie, to wejdzie dopiero w myśl tej nowelizacji prawa ochrony środowiska, w myśl nowelizacji tej ustawy. I to jest konkret, bo no, te pierwsze plany adaptacji bez takich określonych wymogów formalnych mogły być takie, a nie inne, lepsze albo gorsze, prawda? 44 polskie miasta je zrealizowały, zrealizowała Warszawa, ale nie było konkretnych wymagań, w jaki sposób to ma być zrobione i czego należy oczekiwać, jak to będzie później weryfikowane. Teraz to ma być. Ja nie wiem, jak ta ustawa będzie działała, ale jest szansa na bardziej strategiczne myślenie.
Pani doktor.
Jeśli chodzi o takie myślenie strategiczne i w ogóle planowanie operacyjne, bo to właśnie te strategie to są elementem planowania operacyjnego, w przeciwieństwie do tradycyjnego planowania, które jest bardziej takie statyczne, no są niezwykle pożądane. Ja bym powiedziała, że to wszystko będzie i tak wymuszone, bo jeżeli nie będziemy reagować i będziemy jakby kontynuować tą politykę, która jest od lat i taka, ja bym powiedziała, anachroniczna wręcz, bo my się musimy rozwijać, a rozwój postrzegamy w kategoriach ilościowych, im więcej, tym lepiej, czyli więcej budynków, więcej dróg, więcej budynków, więcej dróg, tak? Bo tak to się działo po 89 roku szczególnie, przez pierwsze dekady. To jest droga donikąd, bo jest podcinanie gałęzi, na której siedzimy, to tylko pogarsza jakość życia, miasta staną się miejscami nie do wytrzymania, tak? Zresztą już wiele osób ucieka właśnie do takich wioseczek. Miasta się dalej rozlewają. A my powinniśmy efektywnie, racjonalnie wykorzystywać grunty, retencjonować wodę, jak najwięcej zieleni. Oczywiście te zielone dachy, zielone ściany, ogrody deszczowe, to wszystko jest ważne. To są te elementy też zielonej infrastruktury, ale to jest dla przyrody, ale i dla nas. My jako elementy tego całego systemu przyrodniczego, jakby aspiracje, żeby żyć w coraz lepszym środowisku i lepszych warunkach życia mamy coraz wyższe i zresztą świadomość też rośnie. No i to, że właśnie są już protesty, że ludzie się nie godzą na wycinki, a nawet jeżeli no tak trochę irracjonalnie reagują na jakiś, jak pan Karol wspominał, że będzie zabetonowany jakieś parę metrów kwadratowych, ale to znaczy, że są już przeczuleni, tak? Przeczuleni na pewne zjawisko i nawet jeżeli nie mają takiej głębokiej wiedzy, żeby ocenić to właściwie, czy to faktycznie aż tak pogorszy stan i tak dalej, ale no tak reagują, tak? Wydaje mi się, że to jest lepsze niż gdyby w ogóle było im to obojętne. Natomiast jeszcze do tych zielonych torowisk chciałam też parę słów powiedzieć, jeżeli pozwolą panie. Ja chyba najwięcej mówię, bardzo przepraszam, no jestem gadułą. Ja strasznie boleję nad tą rewolucją torowisk, torową, która się zadziała w Szczecinie. Bo dostaliśmy pieniądze na modernizację torowisk i one zostały wszystkie wybetonowane. Te, które były, no może nie tak pięknie urządzone na zielone, w sensie takim, że jak na Alei Piastów, ale one po prostu przez ten żużel i tak dalej, to były jednak przepuszczalne. Tam normalnie piękne rośliny rosły i one robiły wrażenie zielonych. Wycięto drzewo, wycięto drzewy, bo są buspasy, bo oczywiście żadnego pasa jezdni nie oddamy na buspasy. My wpuszczamy autobusy na torowiska, z czym zostały zabetonowane i zalane asfaltem.
Asfaltowe, przepraszam, że teraz z kolei ja się wtrącę, ale te asfaltowe torowiska są także robione w miejscach, gdzie autobus nie wjeżdża w torowisko, nie wykorzystuje tej przestrzeni jako też dodatkowego pasa ruchu
dla
autobusów.
Tak, bo tak najłatwiej. Proszę zobaczyć też do pana Karola, jak są projektowane przystanki. Przecież tam ludzie mogliby, nawet jeżeli są zadaszenia, mogłyby być drzewa, nie? Tam nie ma drzew. Nigdzie nie ma, nawet wolenia na Niepodległości, na Piastów. A proszę popatrzeć na ulicę Żołnierską naprzeciwko Wydziału Architektury. Jest przystanek.
Ja pozytywnie przyznam, że z tych rewolucji autobusowo-przystankowo-drogowych pozytywnie oceniam to, co się wydarzyło na Placu Zwycięstwa. I tam faktycznie przystanek przy kościele jest fajnie zadrzewiony, bardzo fajne to jest w ogóle miejsce. Pozostałe faktycznie uczymy się tego. Widzę, że coraz lepsze są te rewitalizacje, ale no, zajmuje nam to dekady niestety.
A nie mamy tyle czasu, prawda?
Zielone torowiska również bardzo lubię, natomiast nie mam pojęcia, jak sprawić, żeby ludzie nie wyprowadzali na nie psów, ponieważ ja po tych torowiskach czasem potrzebuję przejść i to nie jest możliwe w centrum Szczecina, właśnie na Piastów. Jest to wybieg dla psów. Jest to wybieg dla psów niestety.
Ale to jest w ogóle tak naprawdę lawina, panie Karolu, bo jeśli taki temat pan podejmuje, to za chwilę możemy podjąć temat, dlaczego nie ma miejsc do wyprowadzania dla psów, prawda?
Tak.
A potem jeszcze porozmawiamy o tym, dlaczego nie można do tego miejsca dojść, tylko trzeba dojechać najchętniej samochodem, a tam nie ma miejsc parkingowych i
każda dyskusja o mieście kończy się miejscami postojowymi.
O kopiecach trzeba sprzątać. Sprzątać.
Tak jest, ale nie, to rzeczywiście jest dyskusja bez końca, natomiast jeśli chodzi o to nasze dzisiejsze spotkanie, to wydaje mi się, że to, co powiedziałam na początku, że brakuje mi też tutaj w tym naszym gronie przedstawicieli miasta, nie po to, żeby stawiać pod ścianę i rozstrzeliwać, tylko być może po prostu zaprosić do takiej rozmowy.
Ja podam taki przykład pozytywny może na koniec.
Tak, bardzo proszę.
Zupełnie zawodowo zajmujemy się terenem, który jest na terenie Szczecina w okolicach osiedla Zawadzkiego. Tam projektujemy osiedle, duże osiedle na kilkaset mieszkań. I chodząc po tym terenie dzisiaj nawet sarna potrafi przebiec. To są okolice ulicy Klonowica i Wydziału Architektury, o którym pani mówiła. Ale to są tak zwane brownfieldy. Tam jest 90% powierzchni wybetonowane tak zwaną trylinką, która po tej inwestycji, mam nadzieję, że do niej dojdzie, nie mam na to wpływu, ale tak jest zaprojektowana w planie miejscowym, że ma tam być około 800 mieszkań. otrzymuje co najmniej 20% powierzchni więcej zielonej niż w tej chwili tam funkcjonuje. Mimo, że biegają tam faktycznie, fauna się tam wprowadziła, bo to są po prostu nieużywane hale, jakieś place składowe i tak dalej. Natomiast absolutnie nie jest to przestrzeń pozytywna, jeśli chodzi o retencję, jeśli chodzi o wyspy ciepłe, jeśli chodzi o przegrzewanie, o dostęp do mieszkańców, otoczone oczywiście płotem ze wszystkich stron. No fajnie, że skaczą tam dwa zające, ale nic oprócz tego tam się nie dzieje i mam nadzieję, że tego typu inwestycje i tego typu tereny uwalniane będą sprzyjały i retencji, i zamieszkiwaniu, i faunie, i florze.
Tak, tylko obok jest ta nieszczęsna Nowoszeroka, czy teraz Sosabowskiego, tak. Coś strasznego. Kolejna autostrada, która zniszczyła Krzykowo. Ja jestem załamana. Po co to jest takie szerokie, po co to jest takie wielkie? Straszne.
Pokazuje to, że inwestycje betonowania miasta mogą również mieć pozytywne aspekty, jeżeli dotyczą na przykład właśnie placy, czy brownfieldów, tak zwanych terenów poprzemysłowych.
Na pewno. Na pewno, pełna zgoda.
Dziękuję bardzo.
Ja jestem bardzo wdzięczna pani redaktor za zaproszenie, że mogliśmy o tym porozmawiać. To są bardzo aktualne problemy. Pali się nam pod nogami. My musimy coś zrobić, a chcemy, żeby Szczecin przyciągał nowych mieszkańców, a nie żeby się wyludniał, a się wyludnia niestety. Niedawno gdzieś przeczytałam, że w 2050 ma mieć Szczecin, prognoza jest 360 tysięcy mieszkańców tylko, albo jeszcze mniej, albo 340.
No to i tak.
To dla kogo my zabudowujemy każdy wolny skrawek?
Dziękuję bardzo. Katarzyna Wolańska, dziennikarka specjalizująca się w tematyce zielonej infrastruktury, portal zielonainfrastruktura.pl, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone. Ja również bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło, dziękuję.
Doktor inżynier architektury Helena Frejno, urbanistka, aktywistka miejska na rzecz krajobrazu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i wszystkim rozmówczyniom, rozmówcom i pani redaktor, jeszcze raz dziękuję.
I Karol Nieradka, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SERP, oddział w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie wszystkim państwu.
Anna Kolmer, Sławomir Orlik, Kamil Flaszak i Agata Rokicka. Żegnamy się, kłaniamy się i zapraszamy na jutro po godzinie 20:00 Radio Szczecin na wieczór. Miłego wieczoru.